Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj jestem z Tomaszem Rowińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Pawłem Gradem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy w tym składzie, jak zwykle, mówili o kolejnej wielkiej książce. Wyszukujemy dla Państwa książki z półek i najwyższych, a czasami też sięgamy do rzędów tych drugich, czyli nie tych, co w zapełnionej półce są zaraz w pierwszym zasięgu ręki, tylko trzeba troszkę tam gdzieś głębiej. Są tam wielkie książki. Jedną z nich jest Polykratikus, taka książka autorstwa Jana Salisbury. Jan Salisbury, XII-wieczny chrześcijański humanista, tak w pierwszym momencie bym powiedział, gdyby słowo humanizm, humanista, no nie było zlepione tak mocno z renesansem i z zupełnie inną atmosferą intelektualną. Niemniej można powiedzieć, że Jan Salisbury jest jednym z doskonałych reprezentantów takiego XII-wiecznego chrześcijańskiego renesansu, czyli pewnej epoki, w której z wielkim upodobaniem odkrywano dziedzictwo antyku przedchrześcijańskiego, ale odkrywano je w ten sposób, że włączano niejako w najróżniejsze wątki na tak i na nie, czyli polemicznie albo akceptująco, do własnego myślenia teologicznego. Na tym polegała tajemnica tego czasu, że gdy czytano Owidiusza, to można było się albo unosić złością nad jego sztuką kochania, albo można było ją na przykład bardzo z kolei pozytywnie, entuzjastycznie interpretować jak w jakiejś alegorycznej tak interpretacji, ale zawsze robiło się to wewnątrz myślenia chrześcijańskiego. Ci autorzy wiedzieli, że mają do czynienia z poganami, ale wiedzieli, że w myśli tych pogan jest bardzo wiele światła, logosu i rozproszonego i że warto z tego skorzystać. Jan Salisbury jest świetnym tego przykładem, z bardzo oczytanym człowiekiem, jak na swój czas chyba można powiedzieć, że przeczytał wszystko. Na dodatek miewał związki z najważniejszymi środowiskami intelektualnymi tego czasu, czyli na przykład ze szkołą w Chartres. Tam czytano Platona, to co znano z Platona, bo niewiele znano, ale Timajosa, czyli opowieść o powstaniu świata, no bardzo inspirujący fragment myśli platońskiej. Potem znał szkolarzy z Paryża, Jan Salisbury, i tam z kolei widział, jak się w sposób absolutnie bezsilny usiłują wzajemnie przekonać co do pojęć powszechnych. Tam trwały spór i Jan Salisbury, znana jest jego opowieść o tym, jak był tam, słuchał wykładów, a po wielu latach wrócił tam i zobaczył, że dokładnie oni są w tym samym miejscu sporu. Także niczego nie byli w stanie, spór stał się jałowy. Jan Salisbury to opisuje w Metalogii konie, takim swoim dziele, w którym między innymi pokazuje nam właśnie główne zagadnienia. No wtedy filozofią była logika przede wszystkim, więc logiczne. No i poza tym, jak przystało Janowi Salisbury, tak, on nie tylko we Francji dzisiejszej bywał, ale także mocno związany z ziemią dzisiaj angielską. Nas interesuje trochę jako sekretarz Tomasza Becketa, świętego biskupa Tomasza Becketa, któremu poświęcił ten utwór, o którym dzisiaj mamy rozmawiać, Polykratikus. Tytuł jest tak trochę jak Jan Salisbury, to znaczy jest zgrabną zabawką taką. To jest tytuł, który jest, ponieważ wtedy myślano po łacinie, ale zawsze to próbowano jeszcze powiedzieć po grecku, różne słowa, więc trochę to jest taka zabawa. Widzimy, że książka ma być o polityce, o fundamentach polityki, ale trochę ma być także, bo taki nosi podtytuł Polykratikus, albo o paplaninie dworaków i przekazach filozofów. Tak to przetłumaczyła pani Magdalena Kruk w jedynym niestety dostępnym nam w języku polskim, tak, tłumaczeniu. I to niecałościowym, tak? Przetłumaczone zostały fragmenty, no i to z angielskiego, jeszcze tak powiedzmy najbardziej.
Jeszcze jest to tłumaczenie krótsze, owszem, ale profesora Boczara.
A właśnie, w zbiorze już.
W zbiorze, tak, gdzie to jest, tak, Polykratyk, czyli o błazeństwach dworaków i tropach filozofów, to jest jego tytuł.
No właśnie, elegancki tytuł, widać, że miał być nie tylko takim traktatem bardzo poważnym, tak, ale miał również uderzać w różne zachowania, które jak się o nich czyta, to zawsze jest
ku uciesze czytelnika.
No właśnie, to ja pamiętam, że najbardziej o tej książce zawsze się robi nie tyle może głośno, ile się o niej wspomina przy okazji słynnej teorii tyranobójstwa. Tak? Jest tutaj w tym utworze wybitnego teologa i chrześcijanina taka teza, że wolno zabić tyrana. Tak? Taki bardzo mocny akcent. No ale to nie jest jedyny temat tej książki. Dla mnie, ja wam powiem bardzo krótko, dla mnie w tej książce bardzo ciekawa rzecz, której tu nie ma w tym przekładzie, w tym fragmencie, w tym wyborze, który mam przed sobą, ale który znam z oryginału, jest taki fragment, który często jest w dyskusjach przywoływany jako ciekawy portret zdegenerowanego władcy, takiego despoty. I sam obraz zdegenerowanego władcy to nie jest nic niezwykłego, wiele jest z nich w literaturze. Niemniej jest tutaj taka u Jana Solsbery ciekawa obserwacja na ten temat, jak człowiek, który uwielbia przyjemności, uwielbia różne rozkosze, sięga po władzę, to jego rozkoszą, tą rozkoszą, którą najmocniej przeżywa, jest właśnie zdolność dominowania, zdolność kierowania. To nie jest, to dla nas dzisiaj nie brzmi ani zaskakująco, ani odkrywczo, ale Jan Solsbery łączy to z ciekawą taką obserwacją, trochę ona, trochę ci, co go czytają, potem już to tak komentowali, że mianowicie zauważa jakby zjawisko dość nowe. Tak? Do tej pory w całej myśli klasycznej epikurejczycy, czyli ci, którzy widzieli cel człowieka w odczuwaniu przyjemności, tak? Umiarkowanej, ale przyjemności, chronieniu swojej przyjemności, z tego powodu skłonni byli do izolowania się od życia politycznego. No, Epikur radził, żeby się trzymali z dala od polityki. U Jana Solsbery, który trochę wie, trochę nie wie, kim są epikurejczycy, ale o nich wspomina, nawiązuje do nich w takiej dość negatywnej, krytycznej, charakterystycznej dla autorów chrześcijańskich manierze, tak? Więc krytykuje Epikura, ale gdzieś na marginesie tej krytyki nagle mu wychodzi taka postać, która jest niechcianym dzieckiem epikureizmu. To znaczy postać kogoś, kto zamiast się izolować od polityki, to staje się politykiem, tylko że staje się politykiem właśnie po to, żeby wszystkich podporządkować swojej żądze rozkoszy. Czyli zupełnie odwrotne wnioski niż te, które o Epikura. Epikurejczycy zamykali się gdzieś tam w swoim ogrodzie, żeby no po prostu polityka im nie szkodziła, tylko tyle. Natomiast Jan Solsbery, u niego wychwytujemy jakby taki moment, to nie jest moment, w którym to jeszcze jest przeżywane świadomie do końca, ale moment, w którym człowiek jakiś mówi: zaraz, moją rozkoszą jest właśnie podporządkowywać sobie, mieć władzę i tak dalej. Chcę stworzyć takie państwo, takie królowanie, w którym wszyscy będą liczyli się z moim pragnieniem odczuwania przyjemności. Wydaje mi się, że to bardzo proroczy tekst, że cała nasza polityka nowoczesna to jest polityka wytworzona jakby z ideałem ludzi, którzy chcą, żeby wszyscy respektowali ich pragnienie przyjemności, rozkoszy i przyjemności.
No to mocna teza, ja wiem, nie wiem, czy wszyscy,
no nie wiem nawet, czy większość, ale wystarczy, no dobrze, że jakaś garstka,
ani
tak?
Zawsze,
nie
ani wiem, wszyscy.
Nie wiem, czy wszyscy, a poza tym też jeszcze jest takie powiedzenie, że oto nadchodzi epoka, w której władza zdobywa się po to, aby służyła ona przyjemnościom. Można nam tak rozumieć, że władza jest tu wyłącznie środkiem. No, wydaje mi się też, że jeszcze jest taki, nie wiem, czy specyficznie nowoczesny fenomen, ale wydaje mi się, że to jest na pewno coś, co wychodzi z potencjałą mocą w Księciu Machiavellego, który jest, no, wydaje się pod tym względem taką książką paradygmatyczną dla nowożytnego myślenia o polityce, że tą rozkoszą jest właśnie sama władza. Ta rządza władzy staje się zupełnie autonomicznym rządzą i tak zresztą w takich kategoriach, na przykład jak się czyta jakieś takie analizy nawet współczesnych, wybitnych, to często się na skórze, że to był człowiek po prostu owładnięty rządzą władzy i właściwie nawet to była poniekąd zdejmować z niego takie odium, że właśnie był jakimś lubieżnikiem, bo właśnie tym jego obiektem największego pożądania, większego nawet niż takie klasyczne, w potocznym sensie epikurejskie czy hedonistyczne przyjemności, było samo sprawowanie władzy, więc być może coś to jest na rzeczy, chociaż nie wiem, czy wszyscy tak oczywiście.
No moglibyśmy powiedzieć, że to na przykład przypadłość niektórych premierów współczesnej Polski, prawda? Jak się czyta książki na przykład dziennikarzy tam politycznych, nie, Michała Majewskiego, prawda, o przynajmniej dwóch ważnych premierach, prawda, trzeciej RP, no to ewidentnie ten wątek takiego napawania się, przeżywania tej władzy, tak, rozgrywania jest tak mocny, ale ja tak zacząłem, tak zakwestionowałem tą rządzę, bo wydaje mi się, że jednak w nowoczesności jest ten wątek, który niekoniecznie chyba z rządzą musi być powiązany, to jednak wątek ideologii, tak, znaczy takiego błądzenia umysłu. Znaczy, że zła władza, czy władza niesprawiedliwa wynika z błędów umysłu, a nie koniecznie bezpośrednio z takich rząd hedonistycznych jednak, mimo wszystko.
No, wiesz, ale bo jak gdy czytam ten fragmencik tak naprawdę z Polikratikusa, który zwrócił moją uwagę, to raczej nawet nie myślę o tych premierach, których wspominaliście, tylko raczej zaraz myślę o różnych ideologiach nowożytności, zwłaszcza tych, które w przełomie XVII i XVIII wieku nam się rysują. Gdzie to wyobrażenie, że polityka ma służyć dystrybucji rozkoszy i społeczeństwo tworzą ludzie, którzy w rozkoszy znajdują swój główny cel i to jest racjonalne, to akurat te myśli ja tam znajduję. Tam się dokonuje to odwrócenie, jakby to powiedzieć, ról, tak? Ci, którzy opowiadają, że ich życie na ziemi i życie społeczne ma służyć jakiemuś innemu celowi, służą jakiemuś celowi zdegenerowanemu, nieistniejącemu, jakiemuś fantazmatowi. Natomiast ludzie realni żyją swoimi przyjemnościami, tylko trzeba, to jest właśnie cały problem, trzeba doprowadzić do tego, aby można było tę zdolność odczuwania przyjemności dystrybuować szerzej. To jest ostateczny cel. No dobrze, ale nie wiem, czy do końca was przekonam do tej swojej opowieści.
Pewnie po prostu u Jana jest, znaczy narzuca nam się taka wizja tego takiego tyrana, prawda, który przeżywa te przyjemności, to poniżanie, prawda, poddanych, a jakby no ty wychodzisz z tego już jako dalej, z taką modernistyczną, tak, prawda, wizją polityki, pragmatyczną, która jakby skupia się na jakimś rodzaju takiego dobrostanu społecznego, tak, no to w tym sensie to jest ciekawe.
Wracamy do rozmowy o Polikratikusie Jana Salisbury, o traktacie politycznym, takim jeszcze sprzed odkrycia polityki Arystotelesa, sprzed wielkiego szeregu komentarzy i do Arystotelesa, i do państwa Platona. Taki tekst polityczny, którym Europa chrześcijańska musiała się zadowolić do czasu tych odkryć XIII wieku. Jestem ciekaw, co Tomek...
No ja poruszę ten temat, który nie jest aż tak ważny, jak powiedziałeś na początku w tej książce, czyli temat tyranobójstwa jednak, dlatego wydaje mi się, że on do różnych stron jest interesujący. Po prostu jest interesujący tego względu, jak Jan Salisbury jest pozycjonowany, to tak sobie nazwijmy, takiej historii doktryn. Tak, politycznych, no ponieważ jest to takie pierwsze dzieło, można powiedzieć, taki całościowa ideologia, tak, w pewnym rodzaju takiej ideologii politycznej, może w historii chrześcijaństwa, tak, poświęcona tylko polityce, a z drugiej strony mamy ten właśnie motyw tyranobójstwa, który odbiera się, czy czyta się jako przełamanie takiej tradycyjnej, nazwijmy to, chrześcijańskiej nauki o tym, że władza pochodzi od Boga, paradoksalnie. Wydaje mi się, że no to jest oczywiście takie czytanie liberalne, tak? Znaczy doszukiwanie się tych miejsc, kiedy myśliciele, prawda, wypowiadają się w sposób mniej lub bardziej jawny przeciwko władzy, która panuje za ich czasów i są jakimiś takimi głosicielami wolności. No, wydaje mi się, że oczywiście to jest taka, nazwijmy to, stronnicza interpretacja, która pasuje pod pewnego rodzaju tezę czytania, no po prostu myśli politycznej. Podobny schemat można spotkać przy innych pismach z innych epok. Natomiast z mojej strony jest ciekawe to, że wydaje mi się, że jest pewny rodzaj niespójności, tak, jeśli chodzi o to, co Jan pisze na temat tyranobójstwa, dlatego że z jednej strony mamy tą taką rekapitulację teorii, to znaczy, że władza jest zawsze opatrznościowa, niezależnie czy jest dobrą władzą, czy jest złą władzą, dla poddanych jest zawsze opatrznościowa. Jak jest zła...
Wszelka władza pochodzi od Boga.
Tak, jak jest zła, to jest po prostu karą za grzechy. Jak jest dobra, to jest znakiem łaski Bożej. Tak upraszczając oczywiście tą sytuację. Ale z drugiej strony, kiedy właśnie Jan pisze o tyranobójstwie, no to pojawia się taka wizja, pewnie jakiejś takiej całości społeczeństwa, gdzie zły władca staje się tą osobą, tym nazwijmy to jakimś kończyną, tak, ciała społecznego, który jakby dba tylko o swój interes, tak, jest jakimś takim chorym, zepsutym elementem. No i w ten sposób Jan to uzasadnia, że czasami taki, prawda, zepsuty element organizmu po prostu należy odciąć. Tak? I to jest, moim zdaniem, to, te dwa opisy nie do końca ze sobą da się tak łatwo połączyć. Szczególnie, że ja nie referuję tych swoich poglądów w tym samym miejscu, tak? Są w różnych miejscach książki, się pojawiają i teraz właściwie trzeba by zapytać. I to jest dobre właśnie pytanie, ja stawiam dobre pytanie, jaka jest tutaj chrześcijańska wizja polityki? Czy w ogóle można mówić o chrześcijańskim tyranobójstwie? Czy jednak, no zawsze władza jest opatrznościowa, dobra czy zła i nie powinniśmy wobec niej występować. Wydaje mi się, że tu jakby u Jana jest taka ta dwoistość, której nie da się tak łatwo, czy w ogóle w ramach książki nie da się jednoznacznie uspójnić. I co wy o tym myślicie?
Ja może na razie bez odpowiadania na te ostatnie pytania dużo tylko chciałem tu taką rzecz zauważyć, że wydaje mi się, że paradoksalnie to jego bardzo, tak to użyjmy takiego słowa, teocentryczna tak, wizja polityki, w której jego Bóg jest takim zwornikiem całego systemu. Paradoksalnie myślę, że tak jak on ją wykłada, sprzyja tej jego teorii tyranobójstwa, bo Jan z wielką taką mocą podkreśla to, że można powiedzieć, że po prostu doktrynę o dwóch ciałach króla, tak? Znaczy, tam jest taki fragment, gdzie pisze tak. O Melchizedeku, którego pismo najwcześniej wprowadza jako króla i zarazem kapłana, czytamy, że nie miał ani ojca, ani matki. To nie znaczy, iż by faktycznie ich nie miał, ale że władza królewska i kapłańska ze swej istoty nie rodzą się z ciała i krwi, tylko jakby z nadania tego urzędu. Tak, więc można powiedzieć, że zabicie króla jest zabiciem fizycznej osoby, natomiast rozumiem, że warunkiem, w którym ono mogłoby być sprawiedliwe, jest to, że król wcześniej wypadł, że tak powiem, umarł jako król w sensie urzędu. Oczywiście pozostaje dalej praktyczne pytanie, kto o tym rozstrzyga, tak?
Że nie możesz być wasalem, albo nie możesz tam być w innych
To tym rozstrzyga, niemniej jednak to, że jakby ta funkcja właśnie pochodzi od Boga, znaczy nie jest funkcją wyłącznie biologiczną, tak? Czy w jakimś takim sensie mocnym, dziedziczną, tak? Sprawia, że to otwiera tą drogę, którą potem wykorzystuje. Wątpię, żeby to całą tą niespójność, jak to nazywałeś, wyjaśniało, ale myślę, że to jest ciekawe.
Nie, ja bym powiedział, może niespójność jest nawet złym słowem, znaczy wydaje mi się, że po prostu on, mimo że ta książka jest dosyć takim systematycznym wykładem, to chyba nie jest takim myślicielem do końca super systematycznym. To znaczy, że u niego się po prostu pojawiają różne wątki, które w różnych kontekstach mu jakby pasują, czy jakby, które uważasz za słuszne wspomnieć. No i opowiada te dwie rzeczy, tak? Te dwie rzeczy, które są trochę z innego porządku, jakby z innego opowiadania o społeczeństwie, no i tego nie konkluduje po prostu, tak? Natomiast co do tej teokratyczności, to no tutaj tak mam trochę wrażenie, że on jakby tutaj, nie, może też nieświadomie, no to jest bardzo prawdopodobne zresztą, jakby przykłada się do takiej no protoideologii cesarstwa, które jednak w tym sporze z papiestwem sobie te prerogatywy mocno takie nadprzyrodzone dodawało, tak? I jakby tutaj ta rola taka bezpośrednia, tak? Że zawsze władza jest i abstrakcyjnym, i konkretnym, tak? Sposobem działania Bożego, tak? Przez rękę króla.
Tak, ale, ale z drugiej strony jednak przyznaje...
Przykłada tutaj jakby tam tak rękę do tego sporu.
No tak, ale jednak przyznaje też bardzo mocną taką, powiedziałbym, kontrolną funkcję władzy duchownej, tak? Z której ręki władza świecka otrzymuje miecz. Wprawdzie władza duchownej go nie używa, ale tylko ona może ten miecz mu wręczyć, więc to jest takie, no nie...
No niewątpliwie, mimo tego braku systematyczności, o którym ja też oczywiście też się przychylam do tego wrażenia, niemniej no mamy tutaj jakieś próby porządkowania tych rzeczywistości. Pamiętajmy, że to jest przed innymi porządkami, które my mamy w głowie, ale tutaj porządkowanie wedle kryteriów zasadniczo ewangelicznych, odrębności władzy duchowej, władzy świeckiej. Jan nieustannie korzysta z zasobów, znaczy z różnych sugestii pochodzących od mędrców niechrześcijańskich, a z drugiej strony ze Starego Testamentu i w związku z tym ciągle musi sobie radzić z tą perspektywą jakiegoś mieszania tych dwóch porządków, prawda? Bo to dopiero takie odróżnienie władzy duchowej i świeckiej wyraźne mamy w porządku nowotestamentalnym. W Starym Testamencie oczywiście mamy, i właśnie zresztą przed chwilą Paweł przypominał ten wątek Melchizedeka, oczywiście to postać symboliczna, ale właśnie w niej są skupione i w jakimś sensie mieszają się władza królewska, władza kapłańska. To trzeba rozróżnić i uporządkować. I stąd potem zawsze istnieje interpretacja Polikratikusa, taka bardziej liberalna i mówiąca, o, jest wspaniały, bo jest prekursorem tych odróżnień, które kiedyś ustanowią...
Obywatelskiego nieposłuszeństwa.
Tak, właśnie. A z drugiej strony może być również przez krytyków zrzucany do piekła takiej teokracji zupełnie nieuporządkowanej. Ja bym powiedział, że ten problem, którego Tomek dotknął, ten tyranobójstwa, to oczywiście strasznie trudny problem w praktyce zawsze, bo gdy się podkreśli autorytet władzy, a potem trzeba sobie zdać sprawę realistycznie z sytuacji, w której władza konkretna zawodzi, to na wszystkich terenach jest to trudne. Absolutna władza opata w klasztorze. Reguła o niej mówi w wielu różnych miejscach. I nagle gdzieś tam mówi, no jakby się okazało, że zawodzi, to okoliczni tam społeczność chrześcijańska i inni opaci powinni właśnie ten problem rozwiązać. Nie jest to łatwe, prawda? Jak zdjąć rozwiązać, kiedy, prawda? Kto ma zrobić to? Nie jest to łatwo opowiedziane. W innym miejscu, w Deregno, święty Tomasz usprawiedliwia tak naprawdę powstanie antypaństwowe. Czyli to byśmy nazwali rewolucję, tak? W pewnych sytuacjach. Oczywiście mówi to ogromnie, jest obarczone wieloma niebezpieczeństwami i tak dalej, i tak dalej. Niemniej istnieje pewna sytuacja, w której to jest godziwe. Więc jakby to powiedzieć, nie można było przy pomocy ani świętego Tomasza, ani Polikratikusa postawić całkowicie tamy sprzeciwowi obywatelskiemu.
Domknąć system, tak?
A już na koniec tego fragmentu naszej rozmowy powiem wam, że niedawno rozmawiałem z kimś, kto mi opowiadał, jak był studentem na Wydziale Historii w latach 80. w Poznaniu i tam właśnie z dużym upodobaniem rozwijał tezę w pracy magisterskiej o tyranobójstwie z Polikratikusa, co wtedy dla wszystkich brzmiało szalenie antyperelowskie. Wracamy do rozmowy o Polikratikusie Jana Solsberg. Paweł Grat ma głos.
Ja chciałem powiedzieć o takim wątku, który myślę, że jest jednym z ważniejszych wątków w tym dziele. Jakby z uwagi, na który się często w takich nawet kursowych wykładach historii myśli politycznej Jana Solsberga przywołuje. Chodzi mi o taki wątek posłuszeństwa księcia temu, co słuszne, tak? Czyli temu najwyższemu prawu Bożemu, bo to jest wątek z Księgi IV, który on bardzo dużo poświęca mu miejsca. Ja próbuję to tak przedstawić, że tą swoją doktrynę zarazem jako zwieńczenie jakby rozwoju myśli antycznej, pogańskiej, która prawodawcy i władcy przyznawała takie prerogatywy, że on na podstawie rozpoznania tej boskiej, odwiecznej miary mądrości miał rządzić, jak i tradycji wiążące się z Pisma Świętego. Tak? No i łączy to w takiej syntezie, w której można powiedzieć, że odróżnia niejako justicję, tak, czy sprawiedliwość taką, którą raczej kojarzy z prawem pozytywnym, stanowionym i tą odwieczną zasadę w ogóle stworzenia, którą Bóg mu przeznaczył, czyli którą jest ta equites, tak, czyli słuszność, zgodność, czy taka ontologiczna zasada przyznania wszystkiemu tego, co mu się należy, zgodnie z jego naturą. Pisze tak, że ten jest sędzią bezstronnym, czyli władcą, którego rozstrzygnięcie oparte na niestrudzonym rozważaniu słuszności stanowi właśnie jej wyraz. Książę jest przeto szafarzem dobra publicznego i sługą prawości, tej właśnie ekwita. Sprawuje godność osoby publicznej w tym sensie, że każdy bezprawie i każdą szkodę oraz wszelkie przewinienia karze, każdorazowo jednak z uwzględnieniem słuszności. Wcześniej jeszcze mówi o tym, że mówi się wprawdzie, że książę nie podlega więzom prawa, ale nie należy tego rozumieć, że może czynić, co mu się podoba, tylko że przestrzega go nie ze względu na karę albo napomnienie kogoś zewnętrznego, tylko że sam je umiłował. No, można powiedzieć, że no, wszystko bardzo słusznie i jakby bardzo... Bardzo pięknie, z tym, że taki wątek, który myślę, że to trochę a propos tych przypadków, myślę, że to jakby się łączy z tą kwestią dopuszczalnego nieposłuszeństwa, tak, który potem myślę, że dla kolejnych pokoleń był trudny i który, jak sądzę, doprowadził jednak do przynajmniej takiego deklaratywnego odrzucenia tej koncepcji. To jest taki wątek, który u samego Jana pojawia się w takim momencie, gdzie on mówi, że no, jest rzeczą niezwykle ważną, że właśnie książę niestrudzenie rozważał to prawo, ponieważ w tym odwiecznym prawie boskim nie ma zapisanych bezpośrednio rozstrzygnięć, które on powinien wprowadzić w życie. On dopiero musi je zinterpretować i wydać sprawiedliwy wyrok. Znaczy, chodzi o to, że wprawdzie zasada ogólna jest znana, czy że prawo stanowione powinno wyrażać zasady odwiecznej sprawiedliwości, tylko tyle, że nie ma żadnych, można powiedzieć, procedur, które to w sposób systematyczny... Słucham?
Aplikacji, zasad aplikacji.
Tak, które by to w sposób systematyczny regulowały. No i to z punktu widzenia jednak mi się wydaje właśnie takiej, bo to pragnienie, żeby system właśnie doregulować, tak, żeby było jasne, kiedy na przykład ta nieposłuszeństwo jest uzasadnione, kiedy nie, jest bardzo takim nowożytnym pragnieniem właśnie wprowadzenia jasnej procedury. No i teraz jest pytanie, czy to jest w ogóle jakby no z punktu widzenia takiej pragmatyki działania politycznego słuszne oczekiwanie. No i mi się wydaje, że to jest taki punkt, w którym właśnie chyba tutaj stanowi dla takiego nowożytnego czynnika największą trudność, tak? Po prostu z uwagi na tą trudność, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że ten tekst Jana no jest słuszny, w takim sensie, by się z tym chciałem zgodzić, tylko że na poziomie praktycznym on nie daje, nie jest wyrazem żadnej mądrości praktycznej, tak? To jest pewna ogólna zasada, która w praktyce potrafię sobie wyobrazić, że mogłaby być bardzo łatwo nadużywana, tak? Sądzę, że każdy tyran byłby skłonny twierdzić, że jego interpretacja stanowi wyraz sprawiedliwości, prawda?
No, to kwestia roztropności.
No właśnie, to samo chciałem powiedzieć, bo my jakby właśnie szukamy pewnego rozwiązania, nazwijmy to mechanicznego, tak? To znaczy polityka jest dla nas jednak rodzajem mechanizmu, prawo jest rodzajem mechanizmu i szukamy tego, żeby każda sytuacja miała pewną mechaniczną aplikację do pewnych zasad ogólnych. Podczas gdy Jan pewnie myślał na takiej zasadzie, no że jednak mamy ludzi wykształconych do roztropności i mają, jakby to powiedzieć, no rozważać, tak, sytuacje, wobec których stają i nie traktować ich mechanicznie, ale no tak, odpowiednio no, do tejże sytuacji. Człowiek, tak? Rozeznanie po prostu.
Człowiek duchowy sam sądzi, nie jest przez kogo sądzony, tylko że jednak mamy taki odruch, mi się wydaje, żeby instytucje publiczne dało się sądzić publicznie, tak, znaczy, żeby to nie było tak, że nikt nie może sądzić tego człowieka duchowego, który uważa, że...
No to teraz zamieniliśmy się rolami, bo ja poprzednio krytykowałem, że to jest protoideologia, słuchaj, i że to do niczego
czy
nie...
Ja tutaj jestem, wiesz, relata refero, tak? Czy chcę zdać sprawę z pewnej trudności takiej między zasadami myślenia politycznego, a nie jakby, no, nie rozwijam tego argumentu od siebie.
No tak, to jest taka trochę teoria, trochę publicystyka, tak naprawdę, to dzieło. W konkretnych warunkach, o których my tutaj nie wspominaliśmy, bo ten przyjaciel Jana, do którego tutaj jest wiele odniesień, Tomasz Beckett, to on nie tyle on przygotował spisek, z powodu którego tyran zniknął, tylko odwrotnie, on stracił głowę i został męczennikiem kościoła, Tomasz Beckett, arcybiskup Canterbury. Więc oczywiście okoliczności napięcia, tak, między lokalną władzą kościelną i władzą królewską, ale także powód tego napięcia taki, że istnieje autorytet pozakrólewski, czyli Rzym, stolica apostolska, tak, istnieje kościół, który ma regulacje dalej idące, szerzej idące niż tylko na terenie jego królestwa. To oczywiście są to wszystko, się czyta ten tekst trochę też w kontekście tych różnych polemik. I rzeczywiście takiego prostego przełożenia, no może to jest też i dobra strona tej książki, że ona nie została napisana jako praca propagandowa dla jakiejś jednej partii w tym sporze, tylko próbuje pokazać te zasady, w które właśnie, jak powiedziałeś, należy się wpatrywać.
Niestrudzenie.
Tak? Niestrudzenie. Niewątpliwie jest tutaj heroldem zasady, którą kilka wieków później z kolei na początku w bardzo też ogólnej, a potem uszczegółowionej formule się odrzuci, tak? Bo on mówi, o ile potem będziemy mieli w nowożytności zasadę, że nie prawda, ale wola stanowi prawo, tak? A początek nowoczesnego absolutyzmu. Władca nie musi właśnie wpatrywać się w żadne tajemne obszary prawdy, tak? I nie musi zyskiwać mądrości. Oczywiście bardzo dobrze, jak jest mądry i tak dalej, ale to nie jest jego specjalizacja. On ma po prostu, co to znaczy, że voluntas facit legem. No, kiedyś możemy o tym porozmawiać osobno, to nie o to chodzi, ale to jest już zupełnie inna propozycja. Tak? W jakimś sensie prostsza. Bo władca decyduje, a do tego dobudowuje się procedury. Tak? Potem się okaże, że władcą jest lud i będziemy nieustannie pytać lud, a potem próbowali jakoś tę decyzję albo zrealizować, albo obejść. Natomiast Jan jest jeszcze z tego świata, który wierzy w to, że fundamenty polityki nie biorą się z właśnie woli, tylko biorą się z prawdy. Niektórzy uważają, że to tak faszyzm powstaje. Tak? Wtedy, gdy jest prawda, dyktatura prawdy. No dobrze. Dzisiaj Jan Salisbury, nie wiem, czy nas inspirował, mówiąc o paplaniu dworaków i przekazach filozofów. Trochę żeśmy próbowali przegadać dworaków i dołączyć się do przekazu filozofów, ale tak czy siak zachęcamy wszystkich do sięgnięcia tutaj tak naprawdę dosyć rzadko referowanej i chyba jednak też trudno dostępnej. Tak? Tak. Nie jest książka, którą trzeba pójść do biblioteki, znaleźć ją. Ona nie jest wydawana, ciągle nie. Nie jest to jedna z tych ksiąg, które mamy w zasięgu ręki. Tym lepiej, tym bardziej trzeba się postarać. Zachęcamy. Jan Salisbury, Polykraticus. Każdy, kto chce zrozumieć politykę w Europie, musi przeczytać książkę tego autora.
Szczególnie w XII wieku.
Szczególnie w XII wieku, tak, ale jak kiedyś ktoś mądry powiedział o dzisiejszej polityce, więcej powiedział mi Cyceron i Arystoteles niż bieżące spory polityczne. Można powiedzieć, że również Jan Salisbury jest tym, który mówi nam na ten temat bardzo dużo. A poważnie, dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję Tomaszowi Rowińskiemu.
Dziękuję.
Dziękuję Pawłowi Gradowi.
Dziękuję.
I wspólnie Państwu dziękujemy za uwagę, a do usłyszenia zapraszam w przyszłą niedzielę, jak zwykle, konwersatorium o godzinie 13. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.